Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. W audycji Gość dnia Radia Rodzina wita Adam Szymański. Dzisiaj mamy 29 dzień stycznia. Właściwie rozmowa, którą chciałem zaproponować dzisiaj, dotyczy dnia wcześniejszego. Otóż 28 stycznia od 18 lat jest obchodzony Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Skąd się wziął ten dzień? W roku 2006 Rada Europy zainicjowała obchody tego dnia, a wiązało się to z wcześniejszą konwencją Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony danych w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. I był to najstarszy akt prawny poświęcony tej tematyce. Z tej okazji różni rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działalność mającą na celu podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności każdego z nas. Drodzy Państwo, z tej okazji zaprosiłem do naszego radia panią podkomisarz Annę Jaworską-Wojnicz, rzecznika prasowego Komendy Policji w Kaliszu. Dzień dobry Pani Anno.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
Pani Anno, jeśli mowa o ochronie, to zawsze zwracamy się do policji. Czy jest to nowy zakres działań, ochrona danych dla policji?
Myślę, że bardzo fajnie w ogóle, że taki temat wypłynął i że warto o danych osobowych rozmawiać, bo często ludzie jednak zapominają, że nie tylko nasze pieniądze powinniśmy chronić, nie tylko naszą biżuterię, którą mamy w domach. O to raczej umiemy zadbać, ale właśnie również o nasze dane osobowe. Często nie pamiętamy o tym, jak bezpiecznie ich używać, jak bezpiecznie z nich korzystać. O tym też należy pamiętać, aby nikomu ich nie podawać. Myślę, że warto o tym przypominać. To powinni wiedzieć i młodzi, i starsi. Nasze dzieci już powinniśmy również uczyć tego, aby swoich danych po prostu nie ujawniały osobom obcym.
Kiedyś każdy pilnował portfela, w którym nosił dowód osobisty, ewentualnie paszport, i w wypadku, gdy zginął taki dokument, od razu udawaliśmy się właśnie na policję, zgłaszaliśmy, że takie zdarzenie miało miejsce, no i wtedy czuliśmy się już trochę bezpieczniej. Teraz nie jest to jedyny sposób wykradzenia naszych danych osobowych.
Tak, oczywiście, jednak większość przestępstw w tych czasach przenosi się do internetu i za pośrednictwem internetu, i o tym powinniśmy pamiętać, chociaż ten przykład, który pan podał, też jest przykładem ciekawym, bo zawsze zastanawia mnie to, kiedy wybieramy się na zakupy, drobne jakieś zakupy do sklepu, i zazwyczaj okazuje się, że niestety padliśmy ofiarą złodzieja. Okazuje się dopiero, co my w tej torebce czy w saszetce, którą mamy ze sobą, mieliśmy. No i często się zdarza, że mieliśmy i dowód rejestracyjny od pojazdu, i mieliśmy nasz dowód osobisty, i mieliśmy nasze prawo jazdy, chociaż tak naprawdę nigdzie nie jechaliśmy i te dokumenty nie są już nawet potrzebne podczas kontroli drogowej. Zabieramy ze sobą te dokumenty. Nie ma takiej potrzeby, szanowni państwo, jeżeli wybieramy się na zakupy, jeżeli wiemy, co mamy do kupienia, bierzmy odliczoną ilość gotówki, nie bierzmy dokumentów, które nam nie będą potrzebne, bo właśnie jeżeli dojdzie do przestępstwa, jeżeli padniemy ofiarą przestępcy, jeżeli ktoś nas okradnie, nie stracimy po prostu dokumentów i też dodatkowo czasu, bo musimy podkreślić, że po kradzieży najłatwiej po prostu wyrobić nowe dokumenty, jeżeli chcemy być pewni co do naszych danych osobowych, a wtedy też musimy wyrabiać wszystkie nowe dokumenty od początku. Dlatego tutaj nasz apel wszystkich pewnie policjantów o to, żeby kierować się zdrowym rozsądkiem i naprawdę na zakupy nie zabierać wszystkiego, co tylko mamy w torebce, ale drobną odliczoną sumę pieniędzy lub kartę po prostu płatniczą, którą płacimy. Ale oczywiście internet. Wróćmy do tego internetu, bo tam niestety duża część naszych danych wycieka. Często jesteśmy sami takimi stymulatorami wycieku danych. Szczególnie młodzi ludzie mają to do siebie, kiedy zdobywają pierwsze prawo jazdy, kiedy już otrzymują dowód osobisty, robią sobie zdjęcia, chcą się tym pochwalić w przestrzeni publicznej, na różnych forach internetowych, publikują te zdjęcia. Pamiętajmy, że przestępcy czekają tylko na to, czekają na ujawnienie tych naszych danych. Dowód osobisty, oprócz naszego imienia, nazwiska, zawiera również numer PESEL, zawiera dodatkowy numer nadawany indywidualnie każdemu dokumentowi, dowodowi osobistemu. Te dane często wystarczają do zawarcia pożyczek, umów kredytowych przez banki internetowe. Niestety później okazuje się, że ktoś dostaje na przykład informację o tym, że nie spłaca jakiegoś kredytu. Wtedy najczęściej dopiero pojawia się u nas i ma świadomość, że te jego dane gdzieś wypłynęły i ktoś te dane wykorzystał niestety w takich celach, no żeby go oszukać, żeby te dane gdzieś tam wykorzystać. Dlatego tutaj również nasz apel o to, aby tych danych nie ujawniać, nie fotografować dokumentów, nie upubliczniać ich. Pamiętajmy, że nawet jeżeli wypożyczamy, jesteśmy w okresie zimowym, przed nami też ferie, wypożyczamy jakiś sprzęt zimowy, nie pozwólmy, żeby ktoś kserował nasz dowód osobisty. Czasami wystarczy okazanie tego dowodu, informacja o tym, że po prostu wypożyczamy narty. Takie kserowanie jest zupełnie niepotrzebne. Oczywiście nasze dane, to również karty, z których korzystamy. Często podajemy informacje z naszych kart, numery tych kart, pamiętajmy. Te dane również musimy chronić. Oszuści również wykorzystują tego typu informacje. Warto mieć dodatkową kartę, jeżeli płacimy w internecie pieniędzmi i płacimy za pomocą karty kredytowej. Warto mieć osobną kartę, na którą przelejemy wyznaczoną część jakichś pieniędzy, z których chcemy skorzystać. Natomiast nasze oszczędności, które są w banku, na pewno tych oszczędności nie stracimy. Także tutaj zalecamy daleko posunięty zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju internetowe płatności i w ogóle kontakty w internecie.
Pani Anna, chciałem się zapytać, bo czasami ja mam sam wątpliwości. Wychodzę z domu wieczorem na jakąś imprezę, koncert. Czy właśnie muszę mieć ten dowód osobisty z sobą, czy nie? Jeśli przez przypadek policja zatrzyma mnie, będą chcieli mnie policjanci wylegitymować, co wtedy zrobić, jeśli nie mam dokumentu?
Nie ma obowiązku posiadania dokumentu. Policjanci oczywiście mają swoje systemy. Wystarczy czasami podanie swoich danych, imienia, nazwiska, numeru PESEL. Policjanci mają możliwość za pośrednictwem systemów właśnie elektronicznych, do których mamy dostęp, a ten dostęp mamy szerszy na pewno niż niektóre inne instytucje. Sprawdzimy wszystkie potrzebne nam informacje. Oczywiście często się zdarza tak, że na przykład musimy te dane potwierdzić, ale jest z panem osoba, która panu towarzyszy i ta osoba ma dokument. Taka osoba może potwierdzić pana dane, ponieważ ona również się posługuje dokumentem. Ale myślę, że z tego tytułu na pewno nikt nie będzie miał problemów, że nie ma przy sobie dokumentu tożsamości, że nie ma przy sobie dowodu osobistego podczas zwykłego legitymowania przez policjantów.
Karta bankomatowa, karta kredytowa, właściwie to jest teraz narzędzie codziennego użytku. Docierają do nas informacje, że taką kartę można też podrobić, sfałszować, że zdarzają się wypadki jakichś nakładek w bankomatach. Czy to jest poważny problem?
Tak, rzeczywiście zdarzają się różnego rodzaju sytuacje. Ja nie przypominam sobie takich nakładek akurat w bankomatach u nas w Kaliszu, z których by akurat przestępcy korzystali. Natomiast warto o tym przypominać. Jeździmy, odwiedzamy większe miasta, jeździmy do większych miast. Często jeździmy również na zakupy różnego rodzaju. Przedświąteczne zakupy, czy większe zakupy, więc warto o tym mówić, że zdarzają się osoby, które próbują na wszelki sposób wykorzystać, że tak powiem, nasze dane, to czym się posługujemy, próbują kopiować nasze karty. Płacimy w restauracjach. Prosty przykład, jeżeli ktoś płaci w restauracji kartą, nie pozwólmy, żeby kelner zabierał naszą kartę, szedł gdzieś na zaplecze i tam jakby skanował tą kartę. Nie, ma zrobić to przy stoliku, przy nas. Wtedy mamy świadomość, że my tą kartę przykładamy do czytnika, wpisujemy nasz PIN i w taki sposób dokonujemy płatności, a ta karta nie zostanie skopiowana, więc o tym też warto pamiętać i przypominać. No bo zdarzają się różne sytuacje, rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia o sytuacji, z której ja byłam akurat świadkiem przy płatnościach właśnie kartą. Rodzina w restauracji kupuje posiłek, żona z dziećmi poszła już do stolika, mąż został płacąc kartą, nie wiem czy zapomniał swojego PIN-u, oczywiście małżonka pamiętała. Niestety przez całą restaurację pan krzyknął do żony, podaj mi mój numer PIN. A ta żona niestety odkrzyknęła, także wszyscy wiedzieliśmy, jaki jest numer PIN do pana karty. To jest niebezpieczna sytuacja. Wystarczy, że wśród tych osób, które się tam w środku znajdowały, będzie osoba, która będzie chciała wykorzystać kartę tego pana. Wystarczy, że ją ukradnie i naprawdę ma szerokie pole do popisu. Wypłata z bankomatu, zakupy w sklepie przy użyciu PIN-u, który oczywiście ona zna, więc tutaj zdrowy rozsądek przede wszystkim.
Czyste konto w parę sekund można mieć.
No niestety tak, później niestety jesteśmy rozczarowani, jak to się stało, gdzie to było. Często osoby, które się do nas zgłaszają, próbują sobie przypomnieć, w jakich sytuacjach mogły te dane utracić, właśnie dane do logowania, do konta bankomatowego, czy nawet swoje dane osobowe, gdzie ostatnio się nimi posługiwały i naprawdę czasami jest trudno to ustalić, ale nieraz dochodzimy do tego, że po prostu sami gdzieś te dane podawali, wpisywali w jakieś formularze na przykład internetowe, bo chcieli coś zakupić, dodatkowo ktoś ich poprosił o numer PESEL, gdzie do zakupów, po co potrzebny numer PESEL, trudno, nie wiadomo, ale ktoś wypełniając jakąś kartę z automatu po prostu podawał takie dane, no i okazuje się, że niestety ktoś te dane wykorzystał.
Właściwie młodzież dobrze się orientuje w nowoczesnych mediach, ale część ludzi właściwie kręconych w tę machinę finansową, nigdy nawet telefonu, smartfonu nie posiadała. A idziemy do apteki, pani magister za szybką pyta, numer PESEL do recepty i babcia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Co robić w takiej sytuacji? I wszyscy słyszą, wiedzą, jaki ma PESEL babcia.
Myślę, że idąc do apteki warto być przygotowanym. Zapisać sobie na karteczce ten numer PESEL, numer dostępu do recepty, bo to jest czterocyfrowy najczęściej numer dostępu do recepty. I jeżeli pani nas zapyta, poproszę o numer dostępu do recepty i numer PESEL. Podajemy po prostu kartkę, kładziemy, pani sobie odczyta tą kartkę, zabieramy z powrotem, żeby właśnie publicznie nie podawać, żeby wszystkie osoby, które są z nami razem w aptece, akurat tego nie muszą słyszeć i nawet nie powinny słyszeć. Dlatego tutaj my powinniśmy się wykazać daleko posuniętą ostrożnością w podawaniu takich danych, chociażby nawet danych do logowania. Pan tu mówi, że młodzi ludzie są oblatani, ale często niestety młodzi ludzie zapominają o kontakcie, bezpośrednim kontakcie. Żyjemy w dobie internetu, w dobie smartfonów, poruszania się w różnych aplikacjach, wymiany wiadomości. Często pewnie u dzieci to zauważymy, że dzieci mniej ze sobą rozmawiają niż my dorośli, jednak częściej rozmawiają za pośrednictwem telefonów czy wiadomości SMS-owych. I tutaj też przestroga właśnie dla tych młodych, że w zapędzeniu, żeby nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa, chociażby włamania na popularne portale internetowe, wykorzystanie danych, rozsyłanie informacji do znajomych, że przepraszam, zabrakło mi pieniędzy, a stoję przy kasie, prześlij mi kod BLIK. I taka osoba, jeżeli ma w kontaktach 100 osób, niech dostanie 100 osób taką informację i tylko 5 da się na to złapać i oszukać, już przestępcy dopięli swego. Pamiętajmy, jeżeli ktoś wyśle nam wiadomość z informacją, że potrzebuje z jakiegoś powodu pieniędzy, sytuacje życiowe są naprawdę różne i też musimy wykazać się daleko posuniętą empatią. Natomiast po prostu warto wziąć ten telefon i zadzwonić do tej osoby i zapytać, czy rzeczywiście potrzebuje pieniędzy, czy rzeczywiście jest potrzebna nasza pomoc. I proszę mi wierzyć, często te osoby, do których dzwonimy, są zaskoczone, że ale ja ci wysyłałem SMS-a, ja ci wysyłałem jakąś wiadomość, że potrzebuję. Nie potrzebuję. I wtedy ta osoba wchodzi na swoje konto, patrzy, że ktoś się włamał, patrzy, że ktoś wykorzystał jej dane, które ma wśród znajomych. No i niestety tych osób jest coraz więcej, które się do nas zgłaszają. Właśnie te kody nieszczęsne, BLIK, wysyłane zupełnie tak od ręki do osoby, która tylko do nas napisała. Mało tego, zdarzają się to osoby, które mówią, że to jest znajomy, z którym od dłuższego czasu nie miało kontaktu. I mimo tego, że poprosił o tego BLIKa, wysłała bez żadnego zapytania, bez żadnej informacji zwrotnej, czy rzeczywiście to jest on, czy rzeczywiście potrzebuje. No niestety, nie ma dnia, mogę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie wpływają. Jest ich coraz więcej osób niestety daje się oszukać. I może też, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to dodatkowa informacja o zabezpieczeniach do kont. Często używamy na portalach społecznościowych najczęściej, niestety tylko hasła. Proszę mi wierzyć, takie hasła do przełamania, szczególnie jeżeli związane z naszą datą urodzenia, z imieniem, są bardzo łatwe do złamania przez przestępców, którzy korzystają z bardzo dobrego sprzętu, którzy jakby są wspomagani przez elektronikę. Proszę pamiętać, że istnieje w wielu i kontach bankowych, i w portalach społecznościowych dwuetapowa możliwość logowania i prosimy o korzystanie z tej możliwości. Oczywiście jest to dwuetapowość polegająca po pierwsze na wpisaniu hasła. Jeżeli już to hasło wpiszemy, jeżeli ktoś nawet to nasze hasło zdobędzie, to dostajemy na swój numer telefonu dodatkowego SMS-a z kodem, który trzeba wpisać, żeby zalogować się na dane konto i dopiero po tym logowaniu możemy dostać się jakby do naszego konta i dopiero z tego konta możemy korzystać. Jest to naprawdę opcja warta przemyślenia i warta założenia. Dużo osób dzięki temu naprawdę dało się uratować i nie padło ofiarą oszustów.
Trwa właściwie taki elektroniczny wyścig zbrojeń, nieustanny. Tak jak zawsze w historii świata było, że była broń, ktoś drugi miał tarczę. Broń się zmieniała, tarcze też się zmieniały, tylko zawsze przestępcy są ten krok do przodu przed uczciwymi ludźmi. Wydawało się, że BLIK zrewolucjonizuje właściwie te sprawy płatności internetowych. Podobno to nawet polski wynalazek jest. Polacy chętnie sięgają po te nowe gadżety, nowe technologie, ale tak jak pani mówi tutaj, że BLIK też okazuje się niebezpieczny. Właściwie wystarczy zdrowy rozsądek, żeby był bezpieczny, ale czasami brakuje nam tego zdrowego rozsądku.
To często jest tak. Mówimy często w audycjach radiowych u państwa, mówimy o seniorach, o tym, że dali się oszukać, że przekazali swoją gotówkę osobom, które, nie wiem, zadzwoniły do nich, powiedziały, że był jakiś wypadek, potrzebne są pieniądze na leczenie. Seniorzy, osoby starsze ufają niestety bezgranicznie takim oszustom, niestety dają się wciągnąć w rozmowę. To często właśnie osoby starsze przekazują gro informacji, to czy mają pieniądze, ile tych pieniędzy mają w domu. Podczas już przesłuchań właśnie to wychodzi, że my sami większość danych podajemy tym oszustom, ale co istotne, osoby młode, coraz młodsze, również dają się oszukać w inny sposób, za pośrednictwem już urządzeń elektronicznych, za pośrednictwem kart bankomatowych, za pośrednictwem właśnie kodów BLIK, ale niestety również dają się oszukać i również padają ofiarą przestępców. Więc chyba mówienie o tym, rozmawianie o tym, przypominanie, nigdy tego za mało i rzeczywiście chociażby ten dzień, który obchodziliśmy wczoraj, warto o tym przypominać, warto go obchodzić i warto rozmawiać.
Właściwie sens powiek spędza mi ta wiadomość, o której też pani mówiła dzisiaj już, że dowiadujemy się, że jakiś kredyt mamy do spłacania. Jest to właściwie dziwne i niewyobrażalne, że właśnie przy tak intensywnych kontaktach internetowych, płatnościach przez elektroniczne urządzenia jeszcze takie ryzyko istnieje, że ktoś może wziąć kredyt, nie posiadając właściwie nawet naszych dokumentów, tylko te parę danych, parę cyfer.
Dokładnie, dlatego te dane tak powinny być szczególnie przez nas chronione. Rzeczywiście do zawarcia umów pożyczkowych niepotrzebna jest duża ilość danych. Numer PESEL, numer dowodu osobistego, imię, nazwisko, często adres zamieszkania. Jeżeli jeszcze przestępcom uda się przechwycić nasze konto internetowe, za pośrednictwem którego mogą potwierdzić jakby dane do logowania jeszcze w banku, to nie ma, że tak powiem, odwrotu. Niestety możemy paść ofiarą przestępstwa, niestety taki kredyt może zostać na nas zaciągnięty. Dlatego tak istotna jest ochrona tych naszych danych, prostych przesyłek kurierskich, które otrzymujemy, gdzie jest imię, nazwisko, nasz adres zamieszkania, często numer telefonu. Takich nie powinniśmy wyrzucać do śmieci, powinniśmy je drzeć w taki sposób, żeby nie były możliwe do odczytania przez nikogo, bo naprawdę te dane możemy w różny sposób utracić, chociażby przez brak zdrowego rozsądku.
Mało kto właściwie chyba drze te dane.
Ja drę. Ja muszę się przyznać, uczę już swoje dziecko od najmłodszych lat, że nie wyrzucamy do kosza na śmieci. Oczywiście jest to papier, dajemy do segregacji, ale zawsze musi być to szczegółowo podarte, żeby nie było właśnie adresu zamieszkania, żeby nie było imienia i nazwiska. Uczmy takich zachowań od najmłodszych lat. Uczymy przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Uczymy, co znaczy czerwone, a co zielone światło. Uczmy też ochrony danych osobowych, to na pewno dzieciom się przyda. Tym bardziej, że myślę, że już dzieci za jakiś czas, myślę, że to wszystko będzie już elektronika i posługiwanie się za pośrednictwem elektroniki, nie tylko zakupy, nie tylko logowania do banku, ale być może jeszcze medyczne rzeczy, inne. Więc już lepiej uczmy te dzieci od maleńkości, jak należy się zachować prawidłowo.
Właściwie no, możemy uważać, ale te dane nasze, newralgiczne dane, tak PESEL i numer dowodu, są dosyć powszechne właśnie w wszelkich instytucjach ochrony zdrowia, musimy je podawać w wielu urzędach. Te urzędy czasami też mają jakieś włamania do ich baz danych i co wtedy robić?
Oczywiście, dlatego każda instytucja jest teraz zobowiązana do ochrony danych osobowych, do posiadania inspektora ochrony danych osobowych. Pewnie już jak idziemy do banku, pewnie jak idziemy do innej instytucji, otrzymujemy różnego rodzaju formularze do przeczytania, do zapoznania się, do podpisania, chociażby w szpitalu. Też o tym, w jaki sposób nasze dane będą przetwarzane, w jaki sposób te dane możemy usunąć z systemu, jeżeli nie życzymy sobie, żeby te dane tam dalej były. Więc te wszystkie informacje, które otrzymujemy, czy w bankach, czy mówię za pośrednictwem przychodni, wszystkie te informacje czytajmy, analizujmy i podpisujmy dopiero, gdy jesteśmy pewni. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że takie dane możemy usunąć. Jeżeli takie dane wyciekną, inspektor ochrony danych osobowych jest zobowiązany do powiadomienia takiej osoby, że doszło do takiego wycieku. W moim przypadku doszło do takiego wycieku z jednej z instytucji. Ja od razu zostałam o tym powiadomiona, że doszło do takiego wycieku. Mamy jeszcze możliwość, jest takie biuro informacji kredytowej. Biuro informacji kredytowej, gdzie możemy się zalogować za drobną opłatą. Akurat ja zakładałam to na rok czasu. Jest możliwość otrzymywania informacji za pośrednictwem SMS-ów, jeżeli ktoś chciałby wziąć kredyt, pożyczkę w jakimkolwiek banku na moje dane, które wyciekły, powiedzmy. Wtedy ja dostaję informację, mam możliwość natychmiastowego zareagowania, zablokowania takiego, poinformowania banku, że to nie ja, że ktoś próbuje wykorzystać moje dane. Myślę, że warto rozważyć coś takiego. No jest to bezpieczeństwo dla nas i chociażby dla tych naszych danych. Można to oczywiście przedłużyć, można to na dłuższy okres założyć, ale no jest to coś, co może nas uchronić właśnie przed wzięciem takiego kredytu czy takiej pożyczki przez osoby trzecie.
Ja wierzę, że nasze władze dojdą do wniosku, że właściwie ta rola zabezpieczenia naszych kont leży troszeczkę po stronie bankowej. Nie tylko banki namawiają nas na korzystanie z usług, ale żebyśmy musieli jeszcze sami chronić te dane, to trochę nam jest trudniej. Bankom byłoby dużo łatwiej, wystarczyłoby zmienić procedury przyznawania kredytów. Takie jest moje zdanie. Myślę, że w tym kierunku również idą sprawy legislacyjne i mamy nadzieję, że doczekamy się bezpiecznych banków.
Ja tu jeszcze muszę jedną rzecz podkreślić. W tych sprawach, które często u nas się przewijają, które są często u nas zgłaszane, no niestety muszę przyznać, że to sami pokrzywdzeni często jakby aktywują przelewy, aktywują, potwierdzając za pośrednictwem na przykład aplikacji, które mają. Dzwoni oszust, mówiąc, że jest przedstawicielem banku. Oni kompletnie nie wiedzą, że rozmawiają z oszustem. Oczywiście ten oszust, dzwoniąc, próbuje wywrzeć też presję czasu, że pani pieniądze są zagrożone, ktoś próbował włamać się na pani konto, musimy szybko tutaj poblokować. Proszę mi podać PIN do logowania do pani konta. No i ta osoba niestety nieświadomie zupełnie podaje takie hasło do logowania. Oczywiście przychodzi jej SMS, żeby potwierdzić. Podaje również telefonicznie ten numer SMS-a, który przyszedł, żeby potwierdzić. A wtedy już otwieramy sami szerokie pole do popisu temu oszustowi, bo on się z nami rozłączy i za chwilę zrobi kilkanaście albo kilkadziesiąt przelewów na zupełnie inne konta za pośrednictwem tych informacji, które mu przekazaliśmy. Dlatego zanim cokolwiek przekażemy osobie, która do nas dzwoni, zastanówmy się trzy razy, czy rzeczywiście jest to przedstawiciel banku. Najlepszą informacją, najlepszą opcją do tego typu rozwiązań, jeżeli ktoś dzwoni przedstawiając się za przedstawiciela jakiejś instytucji, banku, policji, prokuratury, kogokolwiek, proszę po prostu rozłączyć rozmowę i samemu wybrać numer, który jest ogólnie dostępny w internecie, gdzieś możemy znaleźć, i numer infolinii naszego banku i zapytać, czy rzeczywiście stało się coś złego, czy rzeczywiście to moje konto jest zagrożone. Jeżeli ktoś podaje się za policjanta, rozłączmy rozmowę, zadzwońmy na numer, który jest ogólnie dostępny, zapytajmy się, czy rzeczywiście ktoś dzwonił z policji. Proszę mi wierzyć, policjanci na pewno się nie obrażą, jeżeli ktoś rozłączy z nami rozmowę i oddzwoni po prostu, próbując nas namierzyć, próbując nas szukać. Zdarzało się już tak rozsądne osoby, starsze osoby, które po przyjściu policjantów, nawet umundurowanych pod drzwi ich mieszkania, dzwoniły do naszego oficera dyżurnego, pytając się, czy ktoś wysyłał patrol pod ich adres, sprawdzając, czy rzeczywiście są to policjanci. Policjanci cierpliwie poczekali, sytuacja się wyjaśniła i mogli przeprowadzić interwencję. Dlatego naprawdę dwa razy sprawdźmy, niż raz zostaniemy oszukani.
No właśnie, przestępcy działają na emocjach, liczą na nasze zdezorientowanie, prawda? Na tempo. A dajmy sobie czas, te parę głębokich oddechów na to, żeby podjąć decyzję, co zrobić.
Oczywiście. To jest i wśród młodych, i wśród starszych, bo jeżeli mówimy o oszustach działających na niekorzyść seniorów, to zawsze jest ta presja czasu, zawsze jest wywoływanie takiej poczucia winy, że jeżeli pani teraz tych pieniędzy nam nie przekaże, to ta osoba, która miała wypadek, nie będzie mogła być leczona, albo są potrzebne pieniądze na kaucję dla kogoś, kto został zatrzymany. No nie, szanowni państwo, nie wierzmy w takie sytuacje. Były już osoby starsze, rozsądne, które rozłączyły rozmowę, zadzwoniły na przykład do swojego wnuczka, który miał mieć rzekomo wypadek, ten wnuczek nie odbierał, ale tutaj starszy pan był dalej rozsądny, zadzwonił do swojej córki, pyta się, czy to prawda, że jego wnuk miał wypadek. Ona mówi, nie, no jest na zajęciach, jest na studiach, on nie może po prostu odebrać telefonu, dlatego nie denerwuj się, nic się nie stało, żadnych pieniędzy nikomu nie przekazuj. To był zdrowy rozsądek, takim zdrowym rozsądkiem się wykazujmy. A wśród młodych, oczywiście, rozumiem, że wszyscy żyjemy szybko, zapracowani, nauka, studia, wszędzie gdzieś pędzimy, każdy nie ma czasu, ale jeżeli rzeczywiście ktoś do nas dzwoni z prośbą o pożyczkę, nie dzwoni, przepraszam, jeżeli ktoś do nas pisze, bo to najczęściej są różnego rodzaju aplikacje, różnego rodzaju SMS-y, jeżeli ktoś do nas pisze, naprawdę zatrzymajmy się na chwilę, jeżeli chcemy naprawdę pomóc, zadzwońmy do tej osoby i zapytajmy, czy ona takiej pomocy potrzebuje. Gwarantuję, że w 95% przypadkach okaże się, że ta osoba nawet nie wie, że ktoś z jej konta, z jej numeru wysyła tego typu informacje. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę, tak jak pan mówił, złapmy oddech, pomyślmy logicznie i spróbujmy zadzwonić i wyjaśnić całą sytuację. I gwarantuję, że ta osoba będzie zadowolona, że dostanie informację, że ktoś włamał się na jej konto, a my nie stracimy żadnych oszczędności.
Dobrodziejstwo płatności internetowych jest niepodważalne, ale na przykład sama ochrona karty kredytowej wydaje się też troszeczkę za słaba, bo podajemy numer karty kredytowej, często właśnie w płatnościach, długi numer karty kredytowej, potem zatwierdzamy to jeszcze króciutkim, trzycyfrowym numerem weryfikacyjnym na tej karcie i to wszystko. Mamy zaufanie do instytucji bankowych, które potem przejmują te dane. Ale też jest inna możliwość, tak zwane karty wirtualne, prawda? Które możemy w dowolnej chwili zasilić potrzebną kwotą.
Tak, to są karty też bankomatowe dla dzieci, które już dzieci od któregoś roku życia takie karty mogą mieć założone. Oczywiście taką kartę zasilamy tylko odpowiednią ilością gotówki. Jedziemy na wyjazd, potrzebna nam jakaś gotówka, czy jedziemy za granicę. Kupujemy w internecie, chcemy płacić właśnie tą kartą wirtualną. Na taką kartę przelejemy tylko wyznaczoną część gotówki, taka, która jest nam rzeczywiście potrzebna. W każdym momencie taką kartę możemy zasilić, czyli przelać z naszego konta dodatkowe środki, żeby na tej karcie były. Ale jeżeli już dojdzie do złamania, przełamania naszego jakby zabezpieczenia, jeżeli już coś złego się wydarzy, mamy pewność, że stracimy tylko tą kwotę, która jest na tej wirtualnej karcie. Nie stracimy wszystkich oszczędności, które mamy na swoim koncie głównym, z którego najczęściej korzystamy, tam gdzie jest przelewana co miesiąc nasza pensja. Więc myślę, że warto z takich właśnie kart korzystać. I tak samo w przypadku dzieci. Jeżeli zasilamy im kartę, jeżeli dajemy im jakieś kieszonkowe i właśnie to przelewamy na kartę, to starajmy się tam wyznaczoną tylko kwotę przelewać, bo jeżeli dziecko kartę zagubi, jeżeli gdzieś ktoś zauważy PIN do tej karty naszego dziecka, stracimy tylko te pieniądze, które dziecko ma na karcie, nie stracimy żadnych innych oszczędności, a to też jest ważne.
Wiem z wcześniejszej rozmowy z panią, że w Kaliszu kolejny przypadek łamania zabezpieczeń nie miał szczególnie miejsca. Chodzi mi o kopiowanie karty, na przykład karty, którą mamy w torebce, ktoś podchodzi z drugą torebką i ma tam urządzenie, które potrafi skopiować dane z karty bankomatowej. U nas tego wypadku nie było.
Ja nie kojarzę takich przypadków dokładnie na terenie Kalisza.
Ale jednak też lepiej chronić karty, prawda?
Oczywiście, tym bardziej, że my też wyjeżdżamy. Proszę pamiętać, że mieszkamy tutaj, u nas, w naszym rejonie, ale wyjeżdżamy i w Polskę, do innych większych miast, ale wyjeżdżamy również za granicę. I tam za granicą również z tych kart korzystamy. A były już takie przypadki, że po powrocie właśnie z wyjazdów, urlopów zagranicznych, ferii zagranicznych, okazywało się, że korzystaliśmy za granicą z naszej karty i z tej karty została ściągnięta większa ilość środków. Takie zgłoszenia również mieliśmy, więc również na wakacjach może warto z tej wirtualnej karty korzystać, mieć wyznaczoną sumę, mieć przelane tam środki i właśnie tylko korzystać z tej karty, a nie z naszego głównego konta i naszej głównej karty.
Od paru lat propagowane jest nowe podejście do właściwie weryfikacji dokumentów naszych, które mamy. Jest aplikacja na smartfony mObywatel, w której możemy mieć właściwie cały portfel naszych dokumentów.
Tak, dokładnie. Z aplikacji mObywatel również sama korzystam, również mam ją założoną. Mam tam swoje prawo jazdy, mam również dowód osobisty. Rzeczywiście w takim przypadku, jeżeli korzystamy, musimy pamiętać, że najczęściej tej aplikacji używamy za pośrednictwem smartfona. Tam najczęściej otwieramy tą aplikację, a więc co ważne? Ważne zabezpieczenia, te, które mamy. Różnego rodzaju antywirusowe programy. Nie ściąganie aplikacji, które nie są nam znane, z których nigdy nie korzystaliśmy. Istotna też informacja. Często dostajemy SMS-y gdzieś w wirze przedświątecznym. Dostajemy SMS, że jakaś paczka do nas, nie wiem, nie dotrze, bo musimy 2 złote dopłacić, ponieważ gdzieś tam nastąpiła niedopłata, musimy dopłacić. Niestety zdarzały się przypadki, że ludzie z automatu klikają w linka, który jest załączony do wiadomości. Ten link przekierowuje najczęściej do strony internetowej naszego banku, a tak naprawdę do strony łudząco podobnej do strony internetowej naszego banku. Tam podajemy hasło, tam podajemy login, który jest nam potrzebny. No i już oszuści mają pełne pole do popisu, żeby to wykorzystać. Często jest również tak, że otrzymujemy informacje o jakiejś niedopłacie do gazu, prądu. Do każdej takiej wiadomości jest dołączony link i za pośrednictwem tego linku niestety te nasze dane są wykradane. Także jeżeli jesteśmy pewni, że nie mamy żadnej niedopłaty, nawet jeżeli mogłaby ona się nam zdarzyć, to pamiętajmy, wejdźmy po prostu na nasze konto, tam na pewno mamy numer czy elektrowni, czy gazowni i tam spokojnie zapłaćmy, nie korzystajmy z żadnych linków. Za pośrednictwem tych linków często są również ściągane na nasze smartfony aplikacje. Aplikacje, które mogą zdalnie sterować naszym telefonem. Tutaj też uczulam, to już za pośrednictwem nawet komputerów. Programy również po kliknięciu w link, wiadomości, którą otrzymaliśmy, są ściągane na nasz komputer i wtedy oszuści, przestępcy mają pełen dostęp do naszego komputera, do wszystkich danych, informacji, zdjęć, plików, które mamy na komputerze. Tutaj też warto chronić, pamiętać o wizerunku naszych dzieci, naszym wizerunku. Jeżeli go nie upubliczniamy, jeżeli nie korzystamy z portali społecznościowych, bo chronimy ten wizerunek, to pamiętajmy też o tym, żeby właśnie nie ściągać żadnych aplikacji, bo te aplikacje niestety mogą działać przeciwko nam.
Zdrowy rozsądek, tak jak właściwie od tysięcy lat właściwie człowieka obowiązywał. Tak była kiedyś piosenka kabaretowa, ludzie nie zmieniają się, lecz tylko ich pojazdy. Można to przetrawestować i powiedzieć, że te metody oszustwa nie zmieniają się, chociaż troszeczkę się zmieniają. W średniowieczu powiedzmy kieszonkowcy i tak drobni złodzieje, teraz są to panowie w białych kołnierzykach siedzący przy komputerach. Intencja jest ta sama.
Dokładnie, zawsze jakby skutek jest ten sam, chcą nas okraść, chcą nas pozbawić naszych oszczędności. I tak jak pan mówi, białe kołnierzyki, często gro osób ma jeszcze wyobrażenie, że przestępcy to być może osoby, które mają kominiarki, może jakieś, nie wiem, ubranie takie charakterystyczne, ciemne, nie wiem. Nie, to są często osoby, które zupełnie wyglądają jak każdy inny. To osoby, które siedzą przed komputerami, to osoby, które korzystają po prostu z internetu, za pośrednictwem internetu, z różnego rodzaju systemów, aplikacji, programów, które są specjalnie napisane po to, żeby te pieniądze nam zabrać, gdzieś po prostu włamać się na nasze konto.
Mimo wszystko warto również być ostrożnym w tym podejściu tradycyjnym, kieszonkowym właśnie, nie nosić dokumentów, tak jak pani mówiła. To jest najlepszy sposób, żeby ich nie zgubić.
Od tego zaczynaliśmy naszą rozmowę. Tak, dokładnie. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli nie chcemy, żeby nasze dane gdziekolwiek wyciekły, jeżeli nie chcemy, żeby nasz dowód osobisty został przez kogoś skopiowany, skserowany, to pamiętajmy po prostu wtedy, kiedy nie musimy, nie zabierajmy tych dokumentów. Jeżeli wiemy, że nie będą nam potrzebne, nie musimy ich nosić.
I chyba żadna instytucja, tak jak teraz przeczesuję pamięć, nie wymaga od nas kopii dokumentu tożsamości, prawda? Tylko do wglądu jest ten dokument.
Tak, podawany. Dokładnie. Oczywiście, jak najbardziej. Nie musimy wyrażać zgody na kopiowanie naszego dokumentu, paszportu. Jeżeli wylatujemy gdzieś i ktoś w biurze podróży chce nam kopiować paszport, nie musimy na to wyrażać zgody. To są nasze dane, to są dane, które chronimy. No ale też pamiętajmy o tym, żeby w logiczny, rozsądny sposób z tych dokumentów korzystać i z tych danych, które one zawierają, bo te dane są naprawdę wrażliwe. No i niestety później możemy być niemiło rozczarowani.
Chciałbym to właśnie spuentować takimi krótkimi punktami. Jak chronić się? Stosuj zasady ochrony przed phishingiem tak zwanym. Czyli nie otwieramy żadnych linków podejrzanych, tak jak pani mówiła.
Tak.
Sposób drugi, czyli możemy jeszcze zwiększyć poziom ogólnego bezpieczeństwa cyfrowego przez używanie legalnego oprogramowania. To
tak.
Też jest ważne. I używanie
Ładnie.
Programów antywirusowych,
bardzo
tak jak
istotne.
Pani mówiła. Zwłaszcza media te społecznościowe. To tam musimy bardzo uważać.
Tam często niestety jesteśmy nauczeni. No ja rozumiem, każdy chce się pochwalić cenzurką naszego, nie wiem, dziecka, dokumentem tożsamości, bo już skończył 18 lat, nawet wyjazdem na wczasy, gdzie często podajemy bilety lotnicze, robimy zdjęcia i pokazujemy, że za 2 tygodnie wyjeżdżamy. No nic bardziej dla oszustów, dla przestępców. Na bilecie, pamiętajmy, lotniczym jest data naszego wyjazdu, data naszego powrotu. Oni już wiedzą, kiedy nas nie ma w domu, w jakiej porze mogą zastać puste mieszkanie, a wtedy no niestety o włamanie nie trudno. Dlatego tu też zdrowy rozsądek.
No właśnie, udzielanie informacji o nas samych, o naszym życiu, to jest ten sposób trzeci, drodzy Państwo. Trzeba uważać na te dane.
I to my musimy uważać,
tak.
My sami.
I sposób czwarty, o którym Pani też mówiła. Te hasła internetowe, przeważnie internetowe, które muszą być rozsądne, tak?
Bardzo rozsądne. Pamiętajmy, że mamy coś takiego jak znaki specjalne, których też w hasłach możemy używać, chociaż 1-2 takie znaki użyte gdzieś w haśle naprzemiennie z literami czy z cyframi wzmacniają to hasło. Często pokazują nam się hasła, że nasze hasło jest słabe, nasze hasło jest silne. Korzystajmy z tych silnych haseł, tych trudnych haseł do przełamania i oczywiście z takiego logowania dwuetapowego, czyli jeszcze za pośrednictwem SMS-a, żebyśmy otrzymywali kod. Myślę, że to jest najbardziej bezpieczne rozwiązanie.
Drodzy Państwo, z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych gościliśmy w Radiu Rodzina panią podkomisarz Annę Jaworską-Wojnicz, rzecznika prasowego Komendy Policji w Kaliszu. Pani Anno, jeszcze dobre słowo na ten dzień dla naszych słuchaczy.
Ja życzę Państwu dużo bezpieczeństwa. My oczywiście o to bezpieczeństwo dbamy. My jesteśmy obecni, że tak powiem, na terenie miasta Kalisza, na terenie powiatu kaliskiego, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Także jeżeli chodzi o dane osobowe, również Państwo muszą wykazać się dużym rozsądkiem i dużym bezpieczeństwem w ich używaniu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.